Do Australii przyjechała delegacja pracowników ZUS-u, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, po to, by udzielić Państwu wszystkich informacji, wszystkich albo prawie wszystkich, na temat polskiej emerytury czy polskiej renty, polskich emerytur czy polskich rent. Dni poradnictwa odbędą się w Sydney, w Canberrze i w Melbourne. Dla tych z Państwa, którzy nie mogą być z jakichś powodów na tych spotkaniach osobiście, delegacja ZUS-u odwiedziła polski program Radia SBS po to, by udzielić Państwu wszelkich informacji. Z nami są w tej chwili dwie pracownice Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Panie
Agnieszka Żychaluk, jestem pracownikiem Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Departamentu Rent Zagranicznych.
Magdalena Ignaciuk, jestem również pracownikiem Departamentu Rent Zagranicznych Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Centrala, czyli Warszawa.
Zgadza się.
Ja mam podstawowe dwa pytania, które chyba każdy z nas tu mieszkający ma. Kto może otrzymać emeryturę czy rentę z Polski i jak to się załatwia?
Emeryturę z Polski może otrzymać osoba, która skończyła wiek emerytalny. Takie są u nas, wiek został w Polsce obniżony. Może Państwo już słyszeli, od października 2017 roku. I wiek ten wynosi 60 lat w przypadku kobiet i 65 dla mężczyzn. I emerytura polska dla osób urodzonych po 1948 roku nie zależy od stażu ubezpieczeniowego.
Ile to znaczy, nie zależy od stanu ubezpieczeniowego? Czy ja dobrze rozumiem, że jeśli ktoś nigdy nie pracował w Polsce, nadal należy mu się emerytura?
No nie, bo chodzi mi o to, że nie ma warunku minimalnego stażu, ale jakiś staż, okres ubezpieczenia, przynajmniej ten przysłowiowy jeden dzień opłacania składek trzeba mieć, żeby na tej podstawie ZUS mógł przyznać tą emeryturę i obliczyć jej wysokość. Nie ma po prostu, tak jak dla osób urodzonych przed 1949 rokiem, był oprócz wieku wymóg osiągnięcia przebycia okresów ubezpieczenia, tak zwanych okresów składkowych i nieskładkowych, który wynosił 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, albo był jeszcze taki skrócony wiek 15 lat, nie wiek, tylko staż 15 lat w przypadku kobiet i 20 w przypadku mężczyzn. Natomiast obecnie wystarczy, jeżeli ma się jakikolwiek okres ubezpieczenia. Oczywiście
jakikolwiek, to znaczy, pani powiedziała o jednym dniu, czyli można byłoby pracować jeden dzień w Polsce i starać się o ubezpieczenie?
Tak, tylko będzie to bardzo niska kwota. Emerytura może być nawet złotówkę lub mniej za tak krótki okres.
Ja jeszcze może tak chciałam sprecyzować. Pani Magdalena Ignaciuk z Departamentu Rent Zagranicznych. Tak, krótko mówiąc, w ogóle w Polsce ubezpieczonych dzielimy jakby na dwie grupy. I pierwsza grupa są to osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku. I druga grupa osób są to osoby urodzone przed 1 stycznia 1949. I tutaj, tak jak koleżanka powiedziała, w zależności od tego, kto kiedy się urodził, musi spełnić różne warunki, aby uzyskać polską emeryturę. I tak wracając do tej grupy osób, które urodziły się przed 1 stycznia 49, czyli jesteśmy przed 49 rokiem. I aby te osoby mogły nabyć prawo do polskiej emerytury, muszą spełnić dwa warunki. Pierwszy warunek to jest ukończenie wieku emerytalnego i tak jak powiedziała koleżanka, jest to 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Oraz drugi warunek to jest udowodnienie odpowiednio długiego okresu ubezpieczenia i ten okres ubezpieczenia dla mężczyzn wynosi 25 lat i dla kobiet 20 lat. I są to okresy składkowe i okresy nieskładkowe. Czyli to jest ta pierwsza grupa osób ubezpieczonych. Mamy drugą grupę osób ubezpieczonych, czyli osoby urodzone po 31 grudnia 1948. I tutaj, aby te osoby mogły nabyć...
Czyli powiedzmy może łatwiej urodzone od 1 stycznia 1949 roku.
Tak. I te osoby, aby mogły nabyć prawo do polskiej emerytury, muszą ukończyć wiek emerytalny, czyli taki sam, 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn oraz udowodnić jakikolwiek okres ubezpieczenia w Polsce. Tak to wygląda. Skomplikowanie trochę.
No, teraz mówimy o emeryturach. Tak. Mnie się zawsze wydawało, ale może się mylę, że trzeba mieć jakiś staż pracy i płacić składki, jak Państwo mówicie, ubezpieczeniowe, żeby otrzymać, żeby sobie, powiedzmy, zarobić na emeryturę.
No tak, tylko że jeżeli chodzi o te emerytury dla osób, które urodziły się już od 49 roku, że wystarczy jakikolwiek okres ubezpieczenia, żeby nabyć prawo do polskiej emerytury, to wysokość tej emerytury jest uzależniona od wysokości składek, jakie zostały odprowadzone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponieważ my te składki, które osoba odprowadziła sobie w trakcie pracy w Polsce, gdy będziemy ustalać świadczenie emerytalne, podzielimy przez tak zwane średnie dalsze trwanie życia. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego raz do roku podaje, że dana osoba będzie żyła tyle i tyle miesięcy. I w momencie, gdy ktoś...
Miesięcy czy
miesięcy, lat? Miesięcy. Ponieważ świadczenie polskie jest wypłacane miesięcznie, więc również tą wartość podaje się w miesiącach. W związku z tym my sprawdzamy, ile tych składek zostało odprowadzonych do ZUS-u. Składki zostały odprowadzone w takiej kwocie. One są po prostu jeszcze przez lata waloryzowane, skapitalizowane i potem... Ta wartość jest dzielona przez tą liczbę miesięcy. Na przykład jeżeli kobieta przychodzi w wieku 60 lat, bierzemy tablicę prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, sprawdzamy, że średnio dalej będzie żyła powiedzmy około chyba 260 miesięcy i te składki dzielimy przez 260 miesięcy. I to co wyjdzie jest to wysokość polskiej emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku.
To ja mam tutaj pytanie. Ja mam wrażenie, rozmawiając z wieloma ludźmi tutaj, a także nawet osoby, które są Polakami, mieszkają w Stanach Zjednoczonych, pracowały w Polsce powiedzmy 10, nawet 15 lat i wszyscy, każdy z tych osób otrzymuje wysokość mniej więcej 900 do 1000 polskich złotych. Usłyszałam, że ktokolwiek pracował w Polsce, a wyjechał za granicę, nieważne jak długo pracował i ile składek zebrał, na jakim stanowisku pracował, prawda, ile odłożył składek, zawsze i tak otrzymuje do 1000 złotych.
No nie, te kwoty są zależne od tego, ile ta osoba przepracowała lat w Polsce i zależą również od wynagrodzeń. Jeżeli ktoś zarabiał więcej, to ma później, przekłada się to na wysokość emerytury. Może tutaj jeszcze dodam, że ważne jest, często państwo wyjeżdżali już kilka lat temu, jeszcze przed 1999 rokiem pracowali w Polsce, to wówczas w tych latach przed 1999 rokiem nie było takich indywidualnych kont w ZUS-ie, tylko składki były opłacane od wynagrodzeń przez pracodawcę zbiorczo, często jedną kwotą. I w tym wypadku, żeby te składki odtworzyć, to ZUS ustala tak zwany kapitał początkowy. I to też jest istotne, bo tutaj ważne są również dokumenty, które mogą wskazać, jakie były te wcześniej wynagrodzenia, żebyśmy mogli odtworzyć ten kapitał początkowy i zapisać te składki na koncie, żeby obliczyć tą emeryturę w taki sposób, jak tu mówiła wcześniej koleżanka, dzieląc ten kapitał plus składki przez średnie dalsze trwanie życia.
Sprecyzujmy te emerytury. Jakie są rodzaje emerytur? Panie mówiły o 48 roku, 49 rok, ta cezura, taka przedział czasowy, ale czy jeszcze są jakieś rodzaje, czy na starą emeryturę, stary portfel, ja to pamiętam jeszcze z Polski, nowy portfel, proszę to wytłumaczyć.
To tak, starymi emeryturami nazywamy właśnie te emerytury dla osób urodzonych przed 49 roku, o których mówiłyśmy, że tutaj potrzebny jest ten długi staż, 20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn. I tutaj chciałam powiedzieć, w szczególności dla osób, które w Polsce pracowały krócej niż ten wymagany okres, na przykład 10 lat, 5 lat i później wyjechały do Australii i tutaj, czy też mieszkały już przez całą swoją jakby karierę zawodową, to takie osoby również mogą nabyć prawo do polskiej emerytury, mimo że nie mają tych 20 czy 25 lat. W takim wypadku ZUS uwzględni przy ustalaniu emerytury australijskie okresy stałego pobytu w wieku produkcyjnym i właśnie na podstawie umowy polsko-australijskiej o zabezpieczeniu społecznym jest to teraz możliwe. Umowa umożliwia sumowanie okresów i nabycie prawa do polskiej emerytury uzależnionej od stażu.
Czyli ktoś pracował w Polsce 9 lat, wyjechał do Australii, tu pracuje już powiedzmy 20 lat i porozumienie ZUS-u Centrelink daje możliwość otrzymania polskiej emerytury.
Tak, tylko jeszcze chciałam podkreślić, że umowa polsko-australijska po stronie australijskiej dotyczy emerytury z pierwszego filaru. To jest takiej emerytury, która jest za stały pobyt w Australii. I my sumujemy do emerytury z ZUS-u, patrzymy właśnie na te okresy stałego pobytu w wieku produkcyjnym w Australii. Nie sumujemy natomiast okresów tutaj ubezpieczenia czy zatrudnienia w Australii. Instytucja Centrelink potwierdzi nam właśnie okresy stałego pobytu w wieku produkcyjnym.
Czyli po prostu dodamy ten okres ubezpieczenia w Polsce plus okres stałego pobytu w wieku produkcyjnym w Australii. Jeżeli to łącznie da nam ten staż ubezpieczeniowy, który jest wymagany polskim ustawodawstwem, to przyznamy polską emeryturę. Z tym, że jeżeli będziemy ustalać wysokość tego świadczenia, to wysokość świadczenia będzie uzależniona, będzie tak jakby proporcjonalna do tych okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce.
Tak? Tak, bo wtedy płaciło się składkę.
Zgadza się.
Każde państwo za siebie płaci. Jest taka generalna zasada przy umowach międzynarodowych, że zawsze są jakby te dwie emerytury, jeżeli osoba spełnia warunki. Bo właśnie często nas klienci pytają, czy będą otrzymywali jedną wspólną emeryturę. To nie. Każde państwo płaci za swoje okresy i można mieć nawet kilka emerytur, jeżeli ktoś pracował w kilku państwach. O tym jakby decyduje umowa, mówi umowa międzynarodowa i że każde państwo płaci za siebie. W Polsce na polską emeryturę pobieranie australijskiej emerytury nie ma wpływu. Polska nie redukuje z tego powodu wysokości emerytur.
Znaczy z tego, co my wiemy, jakie mamy informacje dotyczące wypłacanej emerytury australijskiej, czyli tej emerytury płaconej z pierwszego filaru, czyli tak zwany age pension, jak ja dobrze pamiętam, i ona jest wypłacana za zamieszkanie w Australii. A mówię o tej emeryturze, do której mają zastosowanie przepisy polsko-australijskiej umowy w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. I z tego, co my wiemy, jakie mamy informacje, to pobieranie polskiego świadczenia ma wpływ na wysokość tej emerytury australijskiej, która jest uzależniona również od dochodu, tak? Zakresem przedmiotowym nie są objęte świadczenia, polsko-australijskiej umowy nie są objęte świadczenia dotyczące drugiego filaru, świadczeń wypłacanych z tego drugiego filaru, superannuation guarantee.
Jeśli ktoś uważa, że należy mu się emerytura w Polsce, jakie dokumenty trzeba mieć, trzeba złożyć i gdzie? Jak to się załatwia?
To znaczy przepisy polsko-australijskiej umowy w dziedzinie zabezpieczenia społecznego gwarantują nam również to, że żeby złożyć wniosek o polską emeryturę czy też o polską rentę, nie trzeba jechać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie trzeba przyjeżdżać do Polski. Wniosek o takie świadczenie można złożyć tutaj na miejscu za pośrednictwem instytucji australijskiej.
Czyli wybrać się do centrum.
Tak, do terenowej jednostki tutaj na miejscu. I w momencie, gdy była podpisywana umowa polsko-australijska, również zostały wprowadzone określone formularze, które są stosowane przy realizacji danej umowy polsko-australijskiej. Jeżeli ktoś chciałby złożyć wniosek o polską emeryturę, no to mamy tutaj specjalny taki formularz PLAU3. On jest do pobrania ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl. Myślę, że również te formularze są dostępne tutaj na miejscu w instytucji australijskiej. I ja jeszcze może powiem parę słów na temat samego tego formularza, bo wiemy, że mieliśmy takie sygnały od naszych klientów, że samo wypełnianie formularza również sprawiało problem, więc na kanale YouTube Zakładu Ubezpieczeń Społecznych został umieszczony filmik instruktażowy dotyczący wypełniania tego formularza, gdzie jest wyjaśnione, jak wypełniać które pole i jakie informacje wskazywać. Więc ja tu tak od razu zaznaczę, że taki filmik instruktażowy dla osób, które mieszkają w Australii, został udostępniony tutaj w serwisie YouTube na kanale ZUS-u.
Szuka się YouTube ZUS.
Tak, albo można wejść na stronę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w umowę polsko-australijską i tam jak są formularze, jest od razu link, żeby wejść i obejrzeć sobie ten filmik instruktażowy.
To jest lepsza metoda.
Tak mi się wydaje, że to będzie tak najłatwiej, bo od razu można sobie pobrać ten formularz i od razu obejrzeć film, jak go prawidłowo wypełnić.
Jakie dokumenty trzeba mieć?
I oczywiście, do wniosku o świadczenie emerytalne, czy też świadczenie rentowe, należy również dołączyć dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia w Polsce, okresy składkowe, okresy nieskładkowe, jak również dokumenty potwierdzające wysokość osiąganego wynagrodzenia, tak? takimi dokumentami, które potwierdzają nam okresy składkowe, są to świadectwa pracy wystawiane przez pracodawców, może być to legitymacja ubezpieczeniowa, która kiedyś była również wystawiana przez pracodawców. Jeżeli mamy specyficzne okresy, czyli takie okresy jak służba wojskowa, która również jest uwzględniana przy ustalaniu prawa do polskiego świadczenia, to jak najbardziej należy dołączyć zaświadczenie Wojskowej Komisji Uzupełnień. Jeżeli mamy okresy nieskładkowe, jak na przykład okres studiów, to zaświadczenie z uczelni potwierdzające programowy stok studiów, bądź dyplom uczelni potwierdzający nam, ile lat te studia trwały. Więc to są takie podstawowe dokumenty, które potwierdzają nam...
Czy na przykład okresy macierzyństwa są liczone?
Okresy wychowywania dziecka. Rozumiem, że o takie okresy pani pyta. Tak, jak najbardziej jest to okres nieskładkowy. Jest on uwzględniany do ustalania wysokości świadczenia emerytalnego, jak również prawa do emerytury. I aby potwierdzić taki okres, najlepiej jest po prostu dołączyć akt urodzenia dziecka oraz oświadczenie, że w takim okresie sprawowało się nad tym dzieckiem osobistą opiekę. I również dotyczy to dzieci, które urodziły się tutaj w Australii. Więc ten okres również jest uwzględniany. Oprócz dokumentów potwierdzających długość tych okresów składkowych i nieskładkowych, powinny być również dołączone dokumenty potwierdzające wysokość osiąganego wynagrodzenia. Jeżeli ktoś wyjeżdżał z Polski i ma tą legitymację ubezpieczeniową, to również w legitymacji ubezpieczeniowej powinny być wpisy dotyczące wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia. I to ja tak może dodam dla ułatwienia, że te wpisy są na końcowych stronach, one są bodajże od 80. strony i tam po prostu jest wpisane rok i osiągane wynagrodzenie. Dla nas najlepszym dokumentem, który nam w pełni obrazuje zarówno długość okresu zatrudnienia, jak wysokość osiąganego wynagrodzenia, jest taki formularz ZUS RP7. Jest to takie zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, które jest wystawiane przez pracodawcę. I tam są również wpisy dotyczące osiąganego wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie, to również wszelkiego rodzaju umowy o pracę, angaże, przeszeregowania, z których wynika nam, ile dana osoba w danym okresie zarabiała, również są istotne.
Czy dużo osób stara się o polską emeryturę w tej chwili?
Teraz szczególnie dużo, bo po obniżeniu wieku emerytalnego mieliśmy taką dużą dosyć falę wniosków i zarówno osób, które w Polsce mieszkają, ale tych osób, które mieszkają za granicą. Więc sporo osób, coraz większa też jest świadomość osób zamieszkałych poza granicami i wiedzą już, że mogą się ubiegać o te emerytury również z Polski i myślę, że coraz więcej jest tych osób. Wiek emerytalny osiągają teraz osoby, które wyjechały z Polski w latach 80., a jest to, jak wiadomo, dosyć duża grupa, w związku z tym zwiększa nam się ilość tych wniosków osób z zagranicy, właśnie z takich kierunków jak Australia czy Stany Zjednoczone, gdzie ta emigracja jest największa.
Stąd państwa wizyta w Australii. W tej chwili.
Zgadza się.
Wydaje mi się, że jest bardzo dużo pytań i bardzo
to wszystko zależy od indywidualnej sytuacji. Dlatego my tutaj też jesteśmy. W trakcie naszych spotkań z Polonią tutaj australijską będzie wygłaszana prezentacja dotycząca warunków, jakie należy spełnić, aby uzyskać prawo do polskich świadczeń, zasad, jakie wynikają z umowy polsko-australijskiej, jak również po samych prezentacjach będzie czas na takie indywidualne rozmowy z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Państwa jest dość duża grupa i każdy będzie odpowiadał.
Pracownicy oddziału ZUS w Nowym Sączu, Wydziału Realizacji Umów Międzynarodowych, co jest dosyć istotne, ponieważ ta jednostka ZUS właśnie realizuje przepisy polsko-australijskiej umowy w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.
Spotkania z państwem odbędą się w Sydney. Dzisiaj wieczorem o godzinie 6:00 pierwsze spotkanie w Konsulacie Polskim. W sobotę w Bankstown, a w niedzielę w Klubie Polskim w Ashfield. Tak. Dodatkowe informacje w naszych komunikatach lokalnych. Czytam, że spotkania potrwają około 3 godzin. Następnie jedziecie państwo do Canberry, gdzie będziecie państwo w ambasadzie polskiej.
Tak.
I to jest poniedziałek, 19.
W poniedziałek o godzinie 18:00.
A następnie będziecie państwo w Melbourne i to jest środa 21 marca i czwartek 22 marca. W środę będziecie w Domu Polskim w Sirena w Rowville, a w czwartek w siedzibie Federacji Polskich Organizacji Wiktorii w Oakley.
Zgadza się.
Dziękuję bardzo za wizytę w studio. Moim i państwa gościem były panie
Agnieszka Żychaluk
i Magdalena Ignaciuk.
Dziękuję bardzo.